Witajcie, drodzy bracia i siostry. Skoro pastor już przeczytał tekst, który na dzisiaj przygotowałem i w większości powiedział to, co miałem do powiedzenia, to żebyście o 11:30 nie musieli iść do domu, to też opowiem krótkie świadectwo. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Tyle jest fragmentów w Bożym Słowie, akurat na dzisiaj tak. Ale też z ostatnich świąt. Nie byliśmy w Londynie, ale byliśmy w domu. Wiemy o tym, że święta to taki dobry czas, który sprzyja temu, aby pobyć więcej z rodziną, trochę odpocząć, może coś lepszego zjeść. Ale w te święta jakoś, szczególnie tak już w drugiej części świąt, czułem się jakoś nie za dobrze. Ostatni okres w naszej pracy, marzec, połowa kwietnia, był bardzo intensywny. I w momencie, kiedy zaczęły się dni wolne, kiedy tak jakby nagle wszystko się urwało, mój organizm jakoś bardzo źle to znosił. Czułem takie nierówne bicie serca, czasami jakiś taki dziwny niepokój mi towarzyszył, którego zwykle nie mam. I pomimo tych generalnie sprzyjających okoliczności do odpoczynku, do tego, żeby po prostu czuć się dobrze i żeby fajnie spędzać czas z rodziną i była też piękna pogoda, nie czułem się dobrze. I myślałem, może jestem niewyspany, więc trochę pospałem. Może coś zjem, więc coś zjadłem. Może pójdę na spacer. I poszedłem na jeden, drugi, dłuższy, po kilka kilometrów gdzieś w lesie, tam gdzie lubię najbardziej, ale nic nie pomagało. I wreszcie przychodzę do swojego pokoiku i tak się pytam, Panie Boże, co się dzieje? O co chodzi? I takie myśli zaczęły mi przychodzić. Otwórz Boże Słowo i zacznij czytać. Tak po prostu otworzyłem. Otworzyło mi się gdzieś na psalmach i zacząłem czytać. Jeden, drugi, trzeci. Może przez pół godziny, może przez 40 minut. I nagle, słuchajcie, orientuję się, że wydarzył się jakiś cud. Boże Słowo nagle tak zadziałało w moim życiu, chociaż na ten moment już nawet nie pamiętam, co to było. Tak jakbym wypił jakąś butelkę Bożego lekarstwa. Dosłownie w tej jednej chwili się uspokoiłem, zupełnie inaczej zacząłem myśleć, uśmiech pojawił się na mojej twarzy i wszystko się zmieniło. Uświadomiłem sobie i do dzisiaj tak myślę, że to cudowne działanie Bożego Słowa. Czasem chyba o tym zapominamy, albo na pewno ja o tym w tym momencie zapomniałem. Boże Słowo, jak jest napisane, całe Pismo przez Boga jest natchnione. I to natchnienie, to Boże natchnienie, to Boże tchnienie, które jest w tym Słowie, gdy czytamy je z wiarą, potrafi nie tylko dotknąć naszej duszy, potrafi dotknąć całego naszego ciała. Po prostu potrafi nas uzdrowić. I to przeżyłem w ostatnie święta i pomyślałem, że z tym się podzielę, bo może to będzie zachętą dla kogoś. Pan Bóg cudownie działa dzisiaj, w tych czasach, przez swoje Słowo, gdy je otwieramy, gdy ono przenika nasze myśli. W przypowieściach Salomona, tam jakoś na początku, 4 albo 6 rozdział, napisane jest lekarstwem dla całego ciała. I właśnie tak się wydarzyło. Chwała Panu. A przechodząc do Słowa, do Bożego Słowa, z którym dzisiaj chciałem się dzielić, dokładnie w tym miejscu, które już było przeczytane. Otwórzmy swoją Biblię. Ewangelia Mateusza, 21 rozdział. Ale zacznę troszkę wcześniej, od początku tego rozdziału. To też są pewne myśli związane z dniami poprzedzającymi ukrzyżowanie Pana Jezusa i dalsze wydarzenia. A gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górę Oliwną, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i oślątko z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do mnie. I teraz od 7 wersetu. Przyprowadzili więc oślicę i oślątko, położyli na nie swoje szaty i posadzili go na nich. A wielki tłum słał swoje szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i kładli na drodze. A tłumy, które szły przed nim i za nim, wołały: Hosanna, synowi Dawida, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Hosanna na wysokościach. Kiedy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto i pytano: któż to jest? A tłumy odpowiadały: to jest Jezus, prorok z Nazaretu w Galilei. Wtedy Jezus wszedł do świątyni Boga i wypędził wszystkich sprzedających i kupujących w świątyni. Poprzewracał stoły wymieniających pieniądze, a stołki sprzedających gołębie. I powiedział im: jest napisane, mój dom będzie nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców. Wtedy ślepi i chromi podeszli do niego w świątyni, a on ich uzdrowił. A gdy naczelni kapłani i uczeni w piśmie zobaczyli cuda, które czynił, i dzieci wołające w świątyni: Hosanna, synowi Dawida, rozgniewali się i zapytali go: słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: tak. Czy nigdy nie czytaliście: przez usta niemowląt i ssących przygotowałem sobie chwałę? I opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam przenocował. Może krótko się pomodlimy. Drogi nasz Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, które Ty dzisiaj nam dajesz. Dziękuję za Ducha Twego Świętego, który wyjaśnia nam to słowo i jako jedyny jest w stanie dotrzeć do naszych serc i przemieniać nasze myśli. I o to prosimy, Panie, byś przez Ducha swego Świętego dotykał nas dzisiaj i do nas przemawiał, aby nasze życie, nasze myślenie, nasze okoliczności mogły się zmieniać pod wpływem Twojego Słowa. Tak bardzo tego potrzebujemy, Panie. Amen. Moi drodzy, czytamy o tym, jak Pan Jezus na osiołku wjeżdża do Jerozolimy. Jest to już u kresu Jego tej ziemskiej służby tutaj na ziemi. Już za niecały tydzień ma rozpocząć się to wszystko, co związane jest z ukrzyżowaniem. Te wszystkie wydarzenia. I tak jakby u szczytu swojej popularności, kiedy już tak wiele ludzi o nim słyszało, kiedy tak wiele zostało przez niego uzdrowionych, nakarmionych, tak wielu widziało jego cuda, Pan Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, stolicy Izraela, jak król. Tak przepowiedziane było przez proroków i te tłumy ludzi, które szły przed nim, wokół niego i za nim, kładły swoje szaty pod stopy tego osiołka, na którym jechał Pan Jezus. Osiołek też był przybrany i te palmowe liście, gałązki z drzew. I to wołanie, Hosanna. Niech będzie błogosławiony. Hosanna synowi Dawida. Nie do końca potrafię to zrozumieć. Jednak widzimy tutaj, że ten lud spodziewał się, że wreszcie Jezus stanie się ich królem. Że ten cudowny, ponadnaturalny nauczyciel, prorok z Nazaretu w Galilei stanie się królem Izraela i wyzwoli z okupacji Rzymu. Będzie takim królem, jak był Dawid. Wołali Hosanna, synowi Dawida. I poruszenie w całym mieście. Ludzie pytają, którzy nie byli w temacie, co to się dzieje. Lecz Jezus w tym momencie nie spełnia oczekiwań tego tłumu. Niektórzy pewnie byli zawiedzeni. A może byli wśród nich także ci, którzy za kilka dni wołali: ukrzyżuj go, bo nie został naszym królem. I zamiast do pałacu, albo zamiast na głównym rynku wypowiedzieć jakieś słowa jak przywódca, udaje się do świątyni. Udaje się do świątyni i wtedy zaczyna się prawdziwy problem. Wtedy Jezus wszedł do świątyni Boga. To było miejsce, które było związane z Jego życiową misją, gdyż Jego królestwo nie było z tego świata i nie jest z tego świata. Był Bożym posłańcem, reprezentantem Bożego Królestwa na ziemi. I przychodzi do świątyni. Lecz w świątyni ogromny zgiełk, zamieszanie, zwierzęta, sprzedający, kupujący, wekslarze wymieniający pieniądze, gołębie, stoły, stragany, krzesła. Już raz to się wydarzyło. Na początku swojej służby czytamy o tym w Ewangelii Jana. W Ewangelii Jana w 2 rozdziale, gdy Pan Jezus uczynił swój pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. W Ewangelii Jana w 2 rozdziale od 13 wersetu czytamy: zaraz po tym cudzie, a ponieważ zbliżała się Pascha żydowska, Jezus poszedł do Jerozolimy i zastał w świątyni sprzedających woły i owce i gołębie oraz tych, którzy siedzieli i wymieniali pieniądze. A zrobiwszy bicz z powrózków, wypędził wszystkich ze świątyni, także owce i woły, i rozsypał pieniądze wymieniających i poprzewracał stoły. A do sprzedających gołębie powiedział: wynieście to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca domu kupieckiego. To już raz miało miejsce, lecz nic się nie zmieniło. Te praktyki wróciły. Do świątyni wróciła ta nieczystość i to, co nie miało tam mieć miejsca. Gdyż świątynia to dom modlitwy. W tym tłumaczeniu, z którego czytałem, jest tutaj nazwana, że wszedł do świątyni Boga. Dom modlitwy. Miejsce, gdzie ludzie przychodzą, aby spotkać się z Bogiem, aby słuchać Bożego Słowa, aby Boga uwielbić, aby w ciszy spędzić czas i pomyśleć, i posłuchać, co może Pan Bóg mi ma do powiedzenia. Słuchajcie, jednak to niezwykłe zachowanie Pana Jezusa i to, o którym czytałem z Ewangelii Jana na początku, całkiem na początku Jego służby i to już z ostatnich dni, tak jakoś trochę nie pasuje mi do Jego charakteru, do Jego sposobów działania, nawet do Jego temperamentu. Bo nigdy nie krzyczał, nigdy nie robił takiego zamieszania, nigdy nie spowodował takiego bałaganu, nawet bym powiedział. Dlaczego? Otóż czytamy tutaj w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, ciąg dalszy tego, co przed chwilą czytałem. Gorliwość o Twój dom zżera mnie. Albo żarliwość. Żarliwość o Twój dom mnie pochłania. Mówi inne tłumaczenie. Tak bardzo osobiście dotknęło to Jezusa, że nie mógł tego pozostawić. Nie mógł wejść do świątyni i gdzieś tam tak na spokojnie w kąciku wygłosić jakieś przemówienie, skierować słowa do swoich uczniów, może do ludzi, którzy jeszcze chcieliby posłuchać. Tego się nie dało zrobić. To było niemożliwe. Dlatego, że świątynia to dom modlitwy. To dom, kiedy człowiek spotyka się z Bogiem. To miejsce, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. I tak bardzo zależało mu na tym, aby cała ta nieczystość, ten handel, to przekupstwo, te zwierzęta, aby musiały stamtąd odejść, aby musiały stamtąd zniknąć. Wypędził wszystkich. A za pierwszym razem jeszcze ukręcił bicz. Po co? Po to, żeby ich wypędzić jeszcze skuteczniej. Ja myślę, moi drodzy, że nawet tym sprzedającym niektórym mogło się oberwać. Ale wypędził wszystkich. Dlatego, że tak bardzo zależało mu na czystości świątyni. I tak bardzo zależy mu na czystości świątyni dzisiaj, którą jesteś Ty i ja. Tak bardzo zależy mu na tym, bo czytamy w pierwszym liście do Koryntian 3,16. Tak łatwo zapamiętać ten werset, bo znamy wszyscy Jan 3,16. A pierwszy Koryntian 3,16 czytamy: czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i Duch Boży w was mieszka? Każdy z nas, jako Boże dzieci, także razem jako Kościół, jesteśmy świątynią Bożą i Duch Boży mieszka w nas. I jeszcze bardzo podobne słowo 6:19, też pierwszy list do Koryntian. Czyż nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do siebie samych? Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. A więc dzisiaj, gdy czytamy o uporządkowaniu świątyni, czytamy również o pewnego rodzaju porządku, czyż oczyszczeniu świątyni, którym są nasze ciała, którymi my jesteśmy. Gdyż jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy świątynią Boga. I to ma tak wielkie znaczenie. To ma tak wielkie znaczenie dla Pana Jezusa. Myślę, że tak samo wielkie jak wtedy, gdy wypędzał wszystkich tych, którzy nie powinni tam się znaleźć. A otwarty był na tych, którzy tam byli i powinni tam być. O tym będziemy czytać dalej. Jest rzeczą ciekawą, że nie przeszkadzało Panu Jezusowi, gdy handel odbywał się na miejskim rynku, na targowisku. Pan Jezus nie miał nic przeciwko sprzedaży wołów, owiec, gołębi. Nie miał nic przeciwko wymienianiu pieniędzy. To było częścią tamtego życia. I to jest także częścią naszego życia. Pracujemy, sprzedajemy, kupujemy, handlujemy, czasem nawet wymieniamy pieniądze. Tak mi się zdarza. Taka jest moja praca. Taka może jest twoja praca. Ale to, że jestem w tym, to nie znaczy, że to ma być we mnie. To, że jestem na tym świecie, prowadzę biznes, sprzedaję, kupuję, rozmieniam, wymieniam, to jest rzeczą normalną i nic w tym złego. Jednak to nie może być we mnie. Nie może być w moim wnętrzu. Nie może być w centrum mojego życia. Nie może wypełniać mojej świątyni. Bo inaczej to nie spodoba się Panu Bogu. Bo inaczej Pan Jezus będzie chciał zrobić z tym porządek. Dlatego, że ta świątynia, którą ja jestem, ta świątynia, którą ty jesteś, to miejsce przeznaczone dla Niego. To miejsce przeznaczone tylko i wyłącznie dla Niego. I tam On chce zajmować pierwsze miejsce. Jest ciekawe, że Jezus rozsypał pieniądze. Nastąpiła jakaś strata. Jakaś dewaluacja tych wartości, bo one gdzieś tam się pokulały i niektóre pewnie zniknęły, zgubiły się. Gdy przyszedł i zrobił to tak zwane dobre zamieszanie. Ten bałagan, który miał posłużyć oczyszczeniu, który tylko pozornie tak źle wyglądał, ale tak naprawdę po jakimś czasie w świątyni pojawił się znowu ład i porządek. Za chwilę do tego wrócimy. Tam pieniądze straciły swoją wartość, gdy przyszedł Pan Jezus. Gdyż nie były na swoim miejscu, nie były w tym miejscu, w którym powinny być. przewrócił stoły. Tam, gdzie handlujący ze sobą zawierali jeszcze przed chwilą transakcje. Może podpisywali umowy, może negocjowali. Przewrócił te stoły negocjacji, bo nie były w tym miejscu, w którym powinny się znaleźć. Przewrócił krzesła. Tutaj jest nawet użyte słowo stołki. To już trochę takie archaiczne, ale ono nam kojarzy się ze stanowiskami. To wszystko dla Pana Jezusa nie miało znaczenia, gdyż nie było to we właściwym miejscu. Krzyczał: wynieście to stąd. Zabierzcie to. Nie czyńcie z tego miejsca, z tego świętego miejsca, miejsca, w którym odbywa się handel, kupiectwo, w którym mają miejsce różne interesy. Pierwsze przykazanie, które Pan Jezus, które Pan Bóg dał swojemu ludowi, brzmi: jam jest Pan Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Pierwsze i najważniejsze. I wierzę, że dzisiaj do tego zmierzamy, skłaniamy się w tym kierunku. Pan Bóg chce, aby świątynia mojego i Twojego życia była oczyszczona. Jeżeli odbywają tam się rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, powinny zostać usunięte. Ja nie powiem Ci, co to są za rzeczy, ale ja wiem, jakie to są rzeczy w moim życiu i Ty wiesz, jakie to są rzeczy w Twoim życiu. Żadne miejsce, które należy do Boga w Twoim życiu, nie powinno być niczym innym zastąpione. Pan Bóg nie zgodzi się na taki kompromis, o jakim przed chwilą mówiłem, że mógł sobie Pan Jezus spokojnie wejść do tej świątyni i gdzieś tam znaleźć swoje miejsce i załatwić to, co miał do zrobienia. Wygłosić, przemówić, pobłogosławić, a tamto niech się dzieje dalej. Nie w tym miejscu. Bo On nigdy nie zgodzi się być jako jednym z wielu. Gdyż jest Bogiem, jest wszechmogącym Królem Królów i Panem Panów. I chce być pierwszy i najważniejszy i jedyny w tym świętym miejscu, którym jest świątynia Ducha Świętego, w którym mieszka Duch Święty. Jeśli coś ostatnio może przewróciło się w Twoim życiu, jeśli posypały się pieniądze albo jakieś inne interesy, zwróć uwagę, zastanów się i zapytaj, czy to przypadkiem Pan Jezus nie szuka swojego miejsca w Twoim życiu? Czy nie chodzi Mu o Ciebie całego i na 100%? Zwróć uwagę na swoje życie i na to, jak ono wygląda. Gdyż żarliwość o tą świątynię, myślę, że pożera czy pochłania go jeszcze bardziej. Gdyż oddał on swoje życie za właśnie tą świątynię, którą Ty jesteś i którą ja jestem. Zaproś Go. Zaproś Go dzisiaj do swojego życia, zanim On przyjdzie i zrobi coś podobnego, o czym czytaliśmy. Zaproś i zapytaj, co z tym, I co z tym? Nie myśl w tej chwili o swojej żonie, o swoim mężu, o swoich dzieciach, o swoich rodzicach. Pomyśl w pierwszej kolejności o sobie. Bo taka jest właściwa kolejność. Najpierw moje życie. Czy wszystko w nim jest uporządkowane w taki właściwy sposób, jak on by sobie tego życzył? Dopiero później mój dom, moja rodzina, a jeszcze później te miejsca mojej odpowiedzialności i autorytetu. Nie pozwólmy na to, aby jakiś grzech został tolerowany i akceptowany. I nie liczmy, że Pan Jezus gdzieś obok tego jeszcze się zmieści. Że mogę nadal być chrześcijaninem, mogę nadal nazywać się Bożym dzieckiem, mogę dobrze wyglądać w kościele, mogę się uśmiechać i mówić, że wszystko w porządku. Jednak na dłuższą metę tak się nie da. To się kiedyś zawali albo runie. Moi drodzy, mam takie wrażenie, że żyjemy w czasach. W czasach tego rodzaju chrześcijaństwa, gdzie grzech często traktujemy zbyt lekko. Albo przestajemy go w ogóle nazywać grzechem. Albo dajemy mu jakieś małe przyzwolenie. Jednak grzech to śmiertelna choroba. O wiele tragiczniejsza w skutkach i o wiele groźniejsza niż choroby nowotworowe naszego ciała czy jeszcze jakieś inne straszne choroby, o których moglibyśmy pomyśleć. Grzech to choroba, która może zniszczyć twoją duszę na wieki. I nie możemy nigdy pozwolić na to, aby jakikolwiek z grzechów miał pozwolenie, miał jakieś takie ciche przyzwolenie na to, aby funkcjonować w naszym życiu. Tak to rozumiem. Tak to czytam z Bożego Słowa. Dlatego, że ta żarliwość i ta zapalczywość naszego Pana o swoją świątynię dziś nie jest mniejsza i nie jest słabsza niż wtedy. A dopiero wtedy, gdy świątynia została oczyszczona, czytamy w 13 wersecie, przepraszam, w 14. Wtedy, dopiero wtedy, ślepi i chromi podeszli do Niego w świątyni, a On ich uzdrowił. Tak, po prostu. Uzdrowił. Gdy w świątyni zapanował porządek. Gdy świątynia została oczyszczona. Przypuszczam, że ci ślepi i chromi to byli ci, którzy przed świątynią tak trochę korzystali z tego zgiełku i tam czekali na jałmużnę. Tak jak wtedy, gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni, też był tam chromy człowiek i czekał, żeby ktoś coś mu dał. Ale wtedy tam apostołowie wchodzili, aby się modlić. Tutaj wchodzili ludzie z pieniędzmi, żeby coś kupić albo coś sprzedać, żeby zarobić. I ci ślepi i chromi, gdy już w świątyni zrobiło się cicho, gdy już nie było beczenia baranów, gruchania gołębi, ryczenia bydła, brzęku monet, wtedy przyszli a Pan Jezus ich uzdrowił. Czytamy jeszcze dalej. A gdy naczelni kapłani i uczeni w piśmie zobaczyli cuda, które czynił, i dzieci wołające w świątyni Hosanna synowi Dawida, rozgniewali się. No nie. Słuchajcie, to jest... Jestem oburzony. To jest straszne. Dotychczas im to nie przeszkadzało, że bydło było w świątyni, dosłownie i w przenośni. A teraz, gdy świątynia zaczęła pełnić swoją rolę, gdy działy tam się cuda, gdy chwała była oddana wszechmogącemu Bogu, gdy budynek świątyni wypełniła chwała, ci religijni przywódcy, czytamy, że się rozgniewali. No straszne. Chcę, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Kluczową w dzisiejszym moim zwiastowaniu. Właściwa kolejność. Oczyszczenie. Manifestacja Bożej mocy. I chwała dla wszechmogącego Boga. Nie da się tej kolejności zamienić. Chwała bez oczyszczenia i bez mocy jest pusta. Boża moc nie manifestuje się z kolei bez oczyszczenia. Dlatego tak gorąco w sercu pragnę podzielić się dzisiaj tym słowem. Przeżywałem go już w te ostatnie święta, jeszcze parę dni wcześniej. Gdyż dotyczy ono tak samo mnie, jak i życia każdego z nas, osobiście. Jeśli chcemy oglądać Bożą moc w swoim życiu, potrzebujemy bardzo często oczyszczenia. Potrzebujemy uporządkowania naszej świątyni. Mogą to być nieuporządkowane relacje, mogą to być niewłaściwe słowa, mogą to być niewłaściwe książki czy strony internetowe. Może to być miłość do niewłaściwych rzeczy i jeszcze wiele, wiele innych. Nie jestem w stanie i nie zamierzam wszystkich stąd wymieniać. Bo o to się modlę, aby Duch Święty każdemu z nas to pokazywał, gdyż jesteśmy Kościołem, ale też z osobna członkami i każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego. I tak jak czytaliśmy w tym pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest z was, a którego macie od Boga i nie należycie do siebie samych? Czy mamy taką świadomość, że nie należymy do siebie samych? Drogo bowiem zostaliśmy kupieni krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego kończąc, zachęcam, pozwól Panu Jezusowi Chrystusowi zająć pierwsze miejsce w tej świątyni. Oczekuj na Niego. Otwieraj Jego słowo i słuchaj tego, co ma Ci do powiedzenia. A jeśli On będzie na pierwszym miejscu Twojego życia, to wszystko inne znajdzie się na właściwym miejscu. Amen.